środku dnia.
Poruszająca sprawa włamania do domu na poznańskim Grunwaldzie dziś w naszym programie. Czy możemy się bronić przed napastnikiem? Jak możemy się bronić przed napastnikiem? Jakie są granice takiej obrony i co nam może grozić, jeśli podejmiemy jakieś czynności i zaczniemy się właśnie bronić? Przypomnijmy w skrócie, w ubiegły czwartek włamywacz wszedł na teren posesji na Grunwaldzie. Rodzina próbowała się bronić przed nim. Jedna z osób użyła noża i ugodziła włamywacza. Sprawca uciekł, ale rana była na tyle głęboka, że jeszcze tego samego dnia zmarł. Członkowie rodziny usłyszeli w prokuraturze zarzut udziału w bójce. W internecie zrobiło się gorące, komentarze są bardzo emocjonalne. A Krzysztof Polasik pytał o sprawę na ulicach Poznania.
Co państwo byście zrobili, gdyby ktoś wszedł do waszego domu, na waszą posesję?
Pierwsze to bym się starał zadzwonić na 112, ale teraz zależy...
Mieszkamy w bloku, byśmy się zapytali, o co chodzi.
Zależy, jakie byłyby postury, ale przypuszczam, że albo wezwałabym policję, albo zaczęła się bronić, gdyby mnie zaatakował.
Mieszkam z rodziną, także... Sądzę, że jeśli ktoś miałby się tym zająć, to mój ojciec, który jest przecież głównym gospodarzem domu. No ja przede wszystkim z pewnością zadzwoniłbym po pomoc. Przede wszystkim po policję, a no cóż, resztę zastosowałbym do wypadków.
Co zrobić w takiej sytuacji?
Jakby ktoś z pistoletem, to ręce do góry i człowiek...
Tak, poddajemy
się. Poddajemy się, i wiadomo, ze strachu
zagrożone.
To wdaje się... A jak ktoś taki, może zależy jeszcze, ale z nożem czy z bronią, to raczej człowiek by się bał.
Nie mamy szans.
Nie mamy szans wtedy.
A jak byś pan zachował, gdyby ktoś wszedł do pana domu, do mieszkania, na pana posesję? Ktoś obcy?
Nie wyszedłby stamtąd.
To znaczy?
Zrobił wszystko, żeby nie wyszedł.
Powinno się walczyć z takim włamywaczem, czy raczej unikać tego?
Jeśli wie się, że ma się siłę i ma się warunki do tego, by podjąć walkę, to sądzę, że trzeba walczyć.
A umiałaby się pani obronić przed takim napastnikiem?
Nie wiem, zależy jakim, ale przypuszczam, że adrenalina by zadziałała. To jest intuicja i odruch. Ciężko powiedzieć, co się robi w takich sytuacjach, ale przypuszczam, że tak, że się nie myśli logicznie, tylko się po prostu broni.
Nie, może nogi połamać. Jeśli to jest moja posesja, mój dom, a to jest intruz, to...
Uważa pan, że powinniśmy mieć prawo do pełnej obrony?
Tak, jeśli chodzi... tak. Jak najbardziej. Bo były przypadki, że ludzie się bronili przed złodziejami we własnym domu i jeszcze za to poszli siedzieć.
Przypomnijmy tego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek w Poznaniu. Najpierw przedstawimy państwu opis zdarzeń rzecznika prasowego Wielkopolskiej Policji Andrzeja Borowiaka.
W ubiegłym tygodniu w czwartek policjanci, którzy wieczorem pełnili służbę, otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Obozowej na poznańskim Grunwaldzie doszło do poważnego incydentu. Kiedy patrol dotarł na miejsce, ustalono, że na teren prywatnej posesji wtargnął jakiś nieznany mężczyzna, który usiłował włamać się do domu. Wdał się w awanturę z domownikami, doszło do bójki, podczas której ten napastnik został ugodzony ostrym narzędziem. Ten mężczyzna zbiegł z tego miejsca. Niedługo potem został znaleziony, przetransportowany do szpitala, a tuż przed północą otrzymaliśmy informację, że zmarł. W trakcie ustaleń, które zostały poczynione przez policjantów, odtworzono przebieg tego incydentu. Okazało się, że na terenie tej posesji przebywał starszy pan, jego żona oraz córka i wnuk. Cały ten incydent został także precyzyjnie przez prokuratorów i policjantów odtworzony. Ustalono bardzo szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia i ostatecznie uznano, że nie doszło tutaj do próby zabójstwa, czy też jakiegoś czynu o takim podobnym charakterze.
Tak z kolei sprawę przedstawia prokuratura. Proszę zwrócić uwagę na pojawiające się w obu wypowiedziach różnice, mówi szef prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald Radosław Gorczyński.
29-letni mężczyzna wtargnął na jedną z posesji, a następnie usiłował wtargnąć do domu. W domu tym mieszkają cztery osoby. Osoby te podjęły działania zmierzające do wezwania pomocy, dzwoniły na numer alarmowy 112, a następnie podjęły próbę wyrzucenia tego mężczyzny ze swojej posesji. W trakcie tych czynności doszło do bójki pomiędzy tymi osobami. Dwoje z mieszkańców tej posesji użyło narzędzia niebezpiecznego w postaci kija bejsbolowego i noża, a w wyniku odniesionych obrażeń napastnik, ten 29-letni mężczyzna, oddalił się z miejsca zdarzenia, następnie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Tu, proszę Państwa, bardzo ważna informacja, która w dotychczasowych przekazach być może umknęła. Mianowicie nie doszło do sytuacji, w której napastnik wszedł do domu. To wszystko się działo przed budynkiem mieszkalnym, czyli rodzina próbowała zapobiec wtargnięciu go do mieszkania. Tego też do końca nie wiemy. 61 865 4654. Już za chwilę będzie można do nas zadzwonić, a teraz jeszcze jeden komentarz prawnika. Wydaje się oczywiste, że rodzina broniła swojego domu, a może nawet życia, bo przecież szarpali się z napastnikiem. W takiej sytuacji mówimy o obronie koniecznej. Co to takiego, wyjaśnia adwokat i adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Karlik.
Obrona konieczna to jest pojęcie oczywiście kodeksowe, pojęcie prawne, natomiast posługujemy się w nim w naszym języku codziennym. Przyjęło się do naszego słownika też obrona przed jakimś zamachem, obrona, która jest wymuszona, która jednocześnie powoduje, że nasze działanie jest traktowane jako działanie legalne, jakby to w skrócie opisał. Generalne założenie na gruncie prawnym jest takie, że rzeczywiście obrona konieczna wyłącza bezprawność. To znaczy, że z punktu widzenia tak czysto laicznego rzeczywiście nie podlegamy odpowiedzialności karnej, jest to tak zwany kontratyp. To znaczy, że nasze działania w świetle prawa są legalne ze względu na przepis prawny, który czyni to zachowanie legalnym. W normalnych okolicznościach, gdybyśmy kogoś zaatakowali na przykład deską, byłoby to oczywiście działanie bezprawne. Natomiast w sytuacji, kiedy odpieramy atak na nasze dobro, na jakieś dobro, obojętnie jakie, jest to działanie w świetle prawa legalne. Oczywiście, tutaj mamy oczywiście bogate orzecznictwo w tym zakresie, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym przekroczeniem granic obrony koniecznej, czyli z tymi wszystkimi działaniami, które nie będą zmierzały bezpośrednio do odparcia ataku, ale będą polegały na tym, że sprawca już jest ogłuszony, a my go jeszcze dodatkowo kopiemy, co nie ma żadnego uzasadnienia dla odparcia ataku. Tak samo, jeżeli byśmy go gonili przez pół miasta, no to również to nie miałby większego znaczenia dla odparcia ataku i tutaj to przekroczenie granic obrony koniecznej jak najbardziej miałoby miejsce.
W Stanach Zjednoczonych te przepisy są bardzo różne, na przykład, bo pewnie od tego państwo się będą także odnosić. W Detroit można strzelać, na przykład, jeżeli ktoś wejdzie w ogóle na naszą posiadłość, do momentu, aż widzisz, że ktoś już się nie rusza. To niebezpieczeństwo minęło, mówiąc krótko. Ale te przepisy są w Stanach oczywiście bardzo różne w zależności od stanu. 61 865 4654. Wracamy do Poznania, wracamy do sprawy sprzed tygodnia. Panie Sławomirze, dzień dobry.
Dzień dobry. Moje zdanie jest jedno i tylko jedno. Powinniśmy mieć bezwzględne prawo obrony, jeżeli ktoś wchodzi na naszą posesję, do naszego mieszkania, wbija okno, nie wiem, rozwala drzwi, przekracza próg mojej nieruchomości, mojego azylu. Oczywiście mierzmy siły na zamiary, bo jeżeli, tak jak ktoś tam powiedział wcześniej w wywiadzie, wchodzi napastnik z bronią w ręku lub z nożem, nie wiem, z łomem, facet 2 metry, no to idiotyzmem by było stawiać się i z nim toczyć walkę. Ja mówię tutaj, jeżeli czujemy się na siłach lub mamy broń, oczywiście, no jak ktoś powie, tak jak pan redaktor przed chwilą cytował, że gdzieś tam w Detroit, czy gdzieś jest, że wchodzi na moją posesję i strzelam, bo sobie postrzelam, żeby go wyeliminować. No jeżeli mam broń, no to wiadomo, krzyczę jakieś ostrzeżenia, jeżeli będzie się zbliżał i zdecydowanie szedł w moim kierunku, no to użyjmy, ale w Polsce jest akurat tak, że jest bardzo mało ludzi, którzy posiadają broń, więc ja, moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś wchodzi, wyłamuje zamek, zbija szybę, wyłamuje okno, przekracza próg, ma się liczyć z tym, że ja mogę użyć wszystkiego, co mam pod ręką, żeby go wyeliminować.
Panie Sławku,
i ochronić swoją rodzinę, okay, tak?
Tak. I teraz chciałbym taki przykład podać, który będzie totalnie z drugiej strony. Natomiast no powiedzmy, że jest to przekroczenie progu czyjejś posiadłości. To jest przykład sprzed wczoraj. Kiedy wychodziłem z radia, tu taki kasztan rośnie u nas na posesji. No i na teren radia weszła sobie rodzinka z dziećmi i zaczęli te kasztany zbierać. Ja oczywiście nie mówię, że to jest porównywalne z tą sytuacją, ale to właśnie chodzi o takie sytuacje, w których ktoś wchodzi na naszą posesję, ale nie ma złego zamiaru. I teraz jest pytanie, od którego momentu my możemy domniemywać, że ten człowiek chce zrobić coś złego? No bo rozumie pan, tak? No nie do każdego możemy strzelać, kto wchodzi na nasze podwórko.
Ale ja powiedziałem wyraźnie, że wyłamuje drzwi, wyłamuje okno, zbija szybę. Mhm. Jeżeli ktoś wchodzi, na przykład jest otwarta posesja, nie mówię tutaj, no może tak, być radio, tak, obojętnie tak, kto... prywatna posesja. I przykładowo wybiega agresywny pies i go gryzie. To jest na jego własną odpowiedzialność. Ja powtarzam, jeżeli wkraczam na czyjś teren i widzę, na przykład jest otwarty, ja się zachowuję tak, krzyczę, wołam kogoś, jeżeli szukam dzwonka, dzwonię telefonem, jeżeli nie mam pewności, chcę na przykład z kimś kontakt po prostu mieć, załatwić jakąś sprawę. Ja nie wchodzę, a jeżeli wchodzę poza bramę, poza furtkę, to wchodzę na własną odpowiedzialność. Oczywiście, no, jeżeli ja mówię z daleka, przepraszam, szukam tego pana, chciałem załatwić jakąś sprawę. Nie mylmy pojęć. My mówimy o włamaniu się, agresywnym zachowaniu. Tutaj nie ma w ogóle usprawiedliwienia. Musimy się bronić i podstawa, musimy mieć do tego prawo, pełne prawo, bo jak zaczniemy, bo może ktoś... Ja chciałem się zapytać, czy tutaj mogę sobie zabrać telewizor, a my powiemy, no nie, no
albo
wie pan, no,
samochód.
No, wolałbym, żeby... Albo samochód, wolałbym, żeby pan mnie nie zabierał, bo ja całe życie na niego składałem. Nie mylmy pojęć. Musi być prawo do obrony własnego terytorium, własnego domu, mieszkańców.
Bardzo dziękuję za ten telefon. 61 865 4654. I pan Krzysztof.
Dzień dobry. No w Ameryce jest trochę inaczej. Tam nie ma takich płotów dookoła posesji jak u nas, 2,5-metrowe stalowe tam ogrodzenie dookoła, ostro zakończone. Tam są krótkie, 60, może 70-centymetrowe żywopłoty dookoła posesji. I jeśli ktoś wchodzi na mój teren, to ja wychodzę i mu się pytam, a ty po co tutaj? No i jakby on mi nie odpowie, to mu walę z Winchestera i tyle. No.
Pan dzwoni ze Stanów, panie Krzysztofie?
Słucham?
Dzwoni pan ze Stanów?
Nie, z Poznania. A. Ja miałem kiedyś sytuację, że zostałem okradziony, wie pan. Ja mieszkam na trzecim piętrze, normalnie w domu. Zostałem okradziony i dzisiaj przy drzwiach mi stoi taka, no, baseball to nie jest, ale dobra Lola, wie pan. Ją biorę i walę przez łeb i tak długo walę, aż mózgownica wypłynie, wie pan. No a kto wie, czy dzisiaj, czy jutro, po tym, co teraz słyszę, na końcu jakiś dziewięć... całe gwoździ nie wbije, wie pan, i będę walił, żelazne prawo własności jest jedno, no ktoś mnie przyszedł okraść, no to mój Boże, no to musi się z tym liczyć, że kolacji w ten dzień już nie zje, tak to wygląda.
Panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo, 618654654 i pan Andrzej, bardzo jestem ciekaw, bo pan prawnikiem jest, prawda, tak z wykształcenia?
No jestem prawnikiem, witam, dzień dobry. Ale to ciekawa sprawa, bo akurat tak się złożyło, że ja pamiętam jeszcze sprzed lat miałem na egzaminie z prawa karnego, tam chyba był pani profesor Daszkiewicz, właśnie pytanie o obronę konieczną. I z tego co pamiętam, to ta obrona konieczna musi być, znaczy ten zakres tej obrony koniecznej, ja nie jestem specjalistą od prawa karnego, ten zakres tej obrony koniecznej musi być adekwatny do zagrożenia. No, tak jak tutaj pan mecenas mówił, no nie można, jak już gość, powiedzmy, wtargnie do nas do mieszkania i nie mamy innego wyjścia, jak tylko go obezwładnić fizycznie, jak on już leży i tego jeszcze tam dźgać tam nożem, czy walić go po głowie czymś ciężkim, no to już jest przekroczenie. I jeszcze jest kwestia, w którym momencie jest to zagrożenie. No bo jeżeli tam była taka sytuacja, z tego co ja czytałem, że gość tam ponoć wybił szybę i się tam starał jakoś wtarnąć do tego. No więc jeżeli on już dostał tym kijem po głowie i leżał, no to jeszcze go nożem tam do tego, no to już jest według mojej wiedzy, przekroczenie tej granic tej obrony koniecznej.
No, panie Andrzeju, no diabeł tkwi w szczegółach. W tej chwili z prokuratury ani z policji
właśnie,
tych szczegółów nie udaje się wyciągnąć ze
z prawnego punktu widzenia. Natomiast no, tych wszystkich, którzy mówią, że żeby tam tłukli po głowie i tak dalej, to nie jest takie proste. Podejrzewam, że ci ludzie nigdy nie mieli takiej sytuacji, żeby stanąć oko w oko z kimś, bo mówię, zabić człowieka za to, że a może to był ktoś, jakiś biedny człowiek, bezdomny, albo pod wpływem jakichś środków, może on po prostu coś mu się w głowie porobiło, nie stanowił aż takiego zagrożenia, no to będzie musiał prokurator bardzo wnikliwe śledztwo w tej kwestii przeprowadzić. Tak, no takie jest moje zdanie, tak, no z takiego, że tak powiem, jak najbardziej obiektywnego punktu widzenia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to też nie jest tak, że do każdego tam, który mi wejdzie na podwórko, można sobie tam strzelić czy coś takiego. No w różnych stanach jest to różnie. Akurat tak sobie interesuję się tym prawem amerykańskim. Tam jest troszeczkę, no nie całkiem tak. To nie jest tak, że na przykład policja, jeżeli ktoś tam się tego, ten policja to od razu strzela, tak? To on, ten policja się musi później grubo tłumaczyć z tego wystrzelenia, tak?
Mm-hmm. No i to jest właśnie pytanie, czy podejmując tak poważną interwencję, też właśnie nie narażamy się na ewentualne konsekwencje.
No, tak? No więc to... właśnie to trzeba sobie, tylko że wie pan, to jest jeszcze inna sytuacja, bo to są ułamki sekund. No ja nie wiem, co ten gość zrobi, prawda? Tak.
No nie, no wyobraźmy sobie, że na posesji stoi samochód, ktoś tam wchodzi, zaczyna się włamywać do tego samochodu. No i teraz jest pytanie, czy my powinniśmy wyjść i tego złodzieja przegonić, czy wziąć siekierę i próbować go wystraszyć, czy dzwonić na policję i czekać?
Proszę pana, dzwonić na policję, a jednocześnie próbować go w jakiś sposób przestraszyć. No ale jeżeli on zaczyna wybijać szyby w samochodzie...
No właśnie, albo
to
w domu potem.
To on nie zagraża bezpośrednio mojemu życiu, prawda? Więc no, jak mu włożę siekierę do głowy, no to ja już przekroczyłem tego. Można go odepchnąć, można go tam jakoś, no nie wiem.
No ale wychodząc ryzykujemy, wie pan, ryzykujemy to, że ta osoba nas zaatakuje.
Kiedyś był taki film, Wejście Smoka, i tam ten Bruce Lee kiedyś tam powiedział w którymś momencie, że najlepsza jest walka bez walki. Prawda? Czyli trzeba...
Sztuki walki na tym trochę polegają, to są sztuki obrony pewnie najczęściej. Także...
Tylko tyle, że to są ułamki sekund. Ja, wie pan, mam dom w lesie taki, nie? Ja tam często jestem sam, jest noc i ja tam się zamykam. Ja tam mam jakieś tam, powiedzmy, środki obrony, przedmioty, już nie będę mówił o jakie, ale no tam sobie myślę tak, cholera, jeżeli ktoś mi tu wejdzie po północy na moją posesję, bo to jest dość duża posesja, no to, kurczę, no nie wiem, czy on przychodzi w dobrych zamiarach. Raczej nie o tej porze, prawda? No chyba, że
ale może ktoś pomocy potrzebować, no, nie
albo
pan.
Potrzebuje pomocy, więc zawsze, no kilka razy mi się taka sytuacja zdarzyła i było faktycznie, że ktoś pomocy potrzebował. Więc jeżeli, to znaczy pomocy, w sensie, czy się może tu przestrzec, że to jesteś tam turyści, przepływają kajakami, coś takiego, no to już po zmroku, tak? No więc ja się zawsze zapytałem, o co wam chodzi, tak? Po co tu przyszliście?
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję.
No tak to wygląda, no mówię, to nie jest prosta sprawa, a tak, że ktoś nie tam jest. Się tego i od razu walić kijem po głowie za to, że ktoś, no a może właśnie ten, który się włamuje, jest, no szuka pomocy, tak jak pan mówił, nie? No i za to go zabić.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Nie jest to takie proste.
618-654-654. Ta sprawa z Poznania z ubiegłego tygodnia, no raczej takiego typu nie jest. Ta osoba nie szukała pomocy. To już wiemy. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj bardzo zgadzam się z panem Andrzejem i z panem Sławkiem, który mówił wcześniej, bo no faktycznie obrona, ale wtedy, jeżeli jest potrzebna, a tutaj to, co powiedział pan Krzysztof, no to zupełnie nie, bo faktycznie, jeżeli jakaś taka sytuacja, że no trzeba jakiegoś napastnika, czy tego bandytę, czy złodzieja jakoś odstraszyć, czy tak jak tutaj pan powiedział, uderzyć, dobra, ma jakiś kij ustawiony, uderzyć raz, jak już zobaczy, że ten ucieka, czy jakaś no, reakcja, czy się przewróci, czy coś takiego, no i dziękuję, starczy. A to, co tutaj pan Krzysztof powiedział, to moim zdaniem to już jest morderstwo z premedytacją. Że tak jak on tutaj mówił, żeby bił tak długo, ażby załatwił sprawę po swojemu. I to już jest, to są takie dwie różne rzeczy, bym powiedziała. I tak jak pan powiedział, że na przykład wejdą, no wiadomo, że inna sytuacja jest, jeżeli ktoś wejdzie na posesję w dzień, inaczej jak i wejdzie w nocy. Ale tak jak pan powiedział, wejdzie ktoś, bo zobaczy, że tam leży kasztan, czy jakiś grzyb, czy coś będzie chciał sobie podnieść. Ja na przykład teraz mi się tak właśnie, jak tutaj czekałam, nastąpiła taka sytuacja, schodziłam kiedyś, byłam u sąsiadki wyżej i schodziłam tak... No do siebie, ja mieszkam na parterze i w sumie odruchowo tak jakoś weszłam do sąsiadki na pierwszym piętrze, otworzyłam drzwi były otwarte i jakby tam stał pan Krzysztof, no, mnie nie poznał. Niech pani nie kończy, pani Aniu. Mieć pani mnie, no ale taka jest prawda. Różnie to bywa, także faktycznie powinno się mieć jakieś tam prawo obrony, ale wszystko z rozsądkiem i...
Pani Aniu, dziękuję pani bardzo.
Chciałam tylko pozdrowić wszystkich ze Simpo.
Dziękuję. Zanim pan Sławek, kolejny nasz słuchacz, to jeszcze tylko posłuchajmy prokuratora Gorczyńskiego. Śledczy z obu instytucji mówią o tym, że rodzina broniła się przed włamywaczem, a mimo to trzech domowników usłyszało zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. W tym dwóch z nich ma zarzut udziału w bójce z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Prokurator Gorczyński.
Panie redaktorze, nie wchodząc w szczegóły ustaleń tego postępowania, bo znajduje się ono na bardzo wstępnym etapie, żebyśmy mogli rozważyć kwestie wiarygodności wyjaśnień osób podejrzanych, przede wszystkim kwestie tego, czy osoby te działały w ramach obrony koniecznej, podejmowane są liczne czynności procesowe. Na etapie, na którym te osoby trafiły do prokuratury, nie było to jeszcze możliwe. Dlatego osoby te usłyszały taki zarzut, a nie inny. Wobec osób tych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Decyzja prokuratury zaskakuje adwokata Piotra Karlika.
Tak jak pan powiedział, no to będzie przedmiotem wyjaśnień śledczych, więc tutaj w tym konkretnym zakresie, no czy rzeczywiście tak będzie, to potwierdzi materiał dowodowy. Natomiast na podstawie tego, co pan przekazał, trudno zgodzić się z postawionymi zarzutami. No artykuł 25 paragraf 2a, który został dodany do kodeksu karnego w 2018 roku, w sposób znaczący rozszerzył ochronę przed napaścią na nasz lokal, na nasze mieszkanie, na nasz dom. I tutaj te granice obrony koniecznej zostały może nie przesunięte, ale znacząco wzmocnione. To znaczy, że jeżeli odpieramy atak na nasz dom, lokal, mieszkanie, w tym momencie również jesteśmy objęci zakresem czy też obowiązywaniem obrony koniecznej, czyli nasze działania nie są bezprawne. W związku z powyższym, jeżeli ta kobieta odpierała ten atak, jeżeli tutaj ten atak jeszcze przyjął taką formę, że to była napaść czynna na domowników, no to trudno mi sobie wyobrazić, trudno się zgodzić z sytuacją, że tutaj była udział w bójce czy pobiciu, a po prostu to mieliśmy do czynienia z odparciem bezpośredniego ataku. Postawienie zarzutów już jest dojściem do jakiegoś etapu postępowania. To znaczy, że ten etap przygotowawczy, kiedy prokuratura zbiera materiał dowodowy, przekonał ich, że jednak to nie była koniec końców obrona konieczna, tylko jednak doszło do jakiegoś incydentu. Bo gdyby jednak stwierdzili, że doszło do obrony koniecznej, no to w tym wypadku można by umorzyć postępowanie na wcześniejszym etapie. Więc nie trzeba tutaj czekać na ocenę sądu w tym zakresie, tylko prokurator może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego ze względu na zaistnienie tak zwanej negatywnej przesłanki procesowej określonej w artykule 17 kodeksu postępowania karnego, czyli ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.
Tyle adwokat Piotr Karlik, 618654654. No i tutaj wydaje się, że to jest głównym clue sprawy, czy te zarzuty prokurator powinien stawiać, czy też nie. Panie Sławku, udział w bójce.
Serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich. No ja bardzo przychylam się do takiej postawy pana Krzysztofa. No, myślę, że pewne zasady, jeżeli by zostały ustalone, no to wówczas odpowiedzialności nie ponosi już ten, który się broni, tylko ten, który wykracza poza jakieś granice normatywne. No, ja staram się, nie jestem jakimś prawnikiem, nie znam się na tych rzeczach, ale staram się podchodzić logicznie. No, mówimy, że ktoś jak wchodzi do nas do mieszkania, no to nie wiadomo, co tam może się z tego zdarzyć i jakie są tam granice obrony koniecznej. No ale jeżeli jedzie taki klient, który wypił sobie i jest na gazie podwójnym, no przecież skąd my wiemy, że on na przykład chce kogoś zabić, czy chce komuś zrobić krzywdę? Może nie chce, może chce po prostu spokojnie dojechać do domu, ale gdy ktoś go złapie, jak policja go złapie, no to niestety musi się liczyć z konsekwencjami swojego czynu. No tak samo jest, tak samo powinno być w takim przypadku. No jeżeli ktoś wykracza poza jakieś ramy prawa, no to powinien liczyć się z konsekwencjami, które niesie ze sobą ten czyn. No i w tym przypadku uważam, że powinno to być jakoś tak, jeżeli ustalimy, że ktoś, kto wchodzi do naszego domu, może z tego domu nie wyjść, no to on będzie miał taką świadomość. Mając taką świadomość, no nie będzie starał się ryzykować własnego życia dla na przykład kradzieży 20 zł, czy nie wiem, no jakichś drobnych takich,
działań. No,
no to... 20 zł, wie pan, czasami więcej jednak kradną.
No, ale czasami, nawet... kradną drobiazgi.
Wiem, tak? O co chodzi. Tak. No, ale jeżeli ktoś jest w mieszkaniu, to myślę, że to jednak jest niezwykle trudno takie mieszkanie okraść. No, ten 29-latek, on już w recydywie to robił i to już nie było jego pierwszy
występ. No, ja powiem szczerze, no nie żałuję tego człowieka, no bo dlaczego? No, człowiek, który widać, że nie poprawia się, no nie ma żadnej poprawy i on jest ciągle będzie takim elementem, który będzie w społeczeństwie no, działał negatywnie. No nie możemy, bo nagle tutaj się okazuje, że ci, którzy są przestępcami, którzy dopuszczają się łamania prawa, oni mają większe prawa niż ludzie, którzy bronią się, którzy powinni być chronieni przez to prawo. No to jest jakiś absurd, nie? No to przede wszystkim powinniśmy bronić jakichś tam wartości, zasad, no i prawo powinno być nadrzędne. No jeżeli ktoś wykracza poza prawo, no musi się liczyć ze wszystkimi konsekwencjami, które niesie ze sobą wykroczenie poza to prawo. No tak, na drodze tak jest, zresztą na drodze są wiele bzdurnych tych przepisów teraz się pojawia, ale chodzi o to, że no przekraczamy jakieś prawo, musimy się liczyć z konsekwencjami. Mhm. To jest proste, no.
Dziękuję panie Sławku, witam pana Marka.
Do usłyszenia.
Witam serdecznie, dzień dobry. Ja mam tylko taką sprawę, bo to już jest kwestia prokuratury, bo przy obronie koniecznej my mamy prawo, jeżeli ktoś nas atakuje, do obrony własnego dobytku czy własnej osoby. Natomiast istnieje coś takiego, co mi wiadomo, tak zwany eksces ekstensywny i eksces intensywny. I to jest tak zwana niewspółmierność w czasie lub niewspółmierność środka użytego. I teraz jeżeli na przykład ktoś nas zaatakuje w domu i ta osoba zaczyna uciekać, to nie rzucamy mu nożem w plecy i siekierą
i nie strzelamy,
bo to jest już właśnie niezgodne, niespółmierność w czasie. I tak samo środka. No nie wiemy, wiadomo, co ten człowiek miał, czy miał jakieś przedmioty ostre, czy miał broń, czy cokolwiek, żeby użyć środka takiego, jak został użyty nóż, bo można było człowieka obezwładnić w inny sposób. To jest ta właśnie niespółmierność środka obrony.
Panie Marku, ale ja sobie tak myślę sobie, tak, ja myślę sobie o tym, że my tak racjonalnie sobie teraz w ciepłych warunkach o tym myślimy, ale dajmy na to, że są państwo sami w domu, bo inaczej jak się jest już z kimś, to zupełnie jest inna psychologicznie sytuacja. Ktoś jest sam w domu, słyszy, że ktoś się włamuje, szyba wybita i teraz myśli sobie tak, no co ja mam wziąć, tak? Mam wziąć nóż, mam wziąć, nie wiem, jakiś łom, mam wziąć, nie wiem co, no chwyta pewnie się pierwsze, co człowiekowi wpadnie pod rękę, emocje pewnie, ciśnienie, w ogóle to na poziomie od razu wskakuje maksymalnym i my się nie zastanawiamy wtedy, czym ekstensywny, wie pan, no to się sąd potem pewnie może nad tym rozdrabniać, nie? Ale to wtedy się bierze, co się ma po prostu.
Tak, ja rozumiem, panie redaktorze, no tak każdy reaguje, tylko że takie mamy przepisy. Jeżeli mamy niespółmierność, ja jestem byłym funkcjonariuszem policji i wiem, jak to działa. No jeżeli mamy niespółmierność środka, to odpowiadamy.
No, oczywiste, jeżeli przestraszymy złodzieja, to nie należy mu strzelać w plecy. To jest, myślę, że to chyba się wszyscy z państwo zgodzą. Bo to...
Użyliśmy taki środek zbyt radykalny, zbyt mocny, zbyt duży do tego, co miał gołe ręce napastnik. To jest kwestia prokuratury. Co miał w tej ręce ten człowiek? Czy on to łokciem wybił, czy on to kamieniem wybił, czy to miał młotek? To wszystko jest do rozpatrzenia przez prokuraturę, bo my mamy prawo obrony, ale w danym momencie, no wiadomo, no łapię krzesło i walę go krzesłem. No jak już go powaliłem, no to mu nie poprawiam nożem, nie?
Mhm.
No dzwonię na 112 i siadam mu na plecy i mówię, mam klienta, nie?
Mhm.
No trudno powiedzieć. No mamy prawo do obrony własnego dobytku i mamy prawo do obrony własnej osoby. Natomiast
tak?
No prawo jest jakie jest, no i...
Myślę, panie Marku, że chodzi po prostu o to, żeby nie dochodziło do nadużyć w bardzo różnych sytuacjach. Myślę, że tutaj akurat prokuratura będzie miała sprawę dosyć oczywistą. Natomiast to jest pytanie o te zarzuty, czy ten udział w bójce tutaj jest adekwatny do tej sytuacji.
Absolutnie jest nietrafiony zarzut, bo to jest w mieszkaniu moim.
To było przed mieszkaniem jeszcze, ale...
To ja nie wywołałem bójki.
Panie Marku, dziękuję, pozdrawiam i bardzo jestem ciekawy, jak pan Andrzej teraz to skomentuje, te niuanse.
No właśnie, jeszcze raz, przepraszam, że tak zawracam głowę, ale
No tak, podpisuję się obydwoma rękoma i nogami pod tym, co ten pan, no, który przed chwileczką zabierał głos, to po pierwsze. A po drugie, no, dziwi mnie, no, postawa tych osób, które, no, tak jak ten pan, który jeszcze poprzednio mówił, że no niestety, że tam powiedzmy on by używał wszelkich możliwych środków, żeby tam powiedzmy go obezwładnić i że ten, który się tam włamuje, czy tam no, wchodzi do czyjegoś mieszkania, czy na posesję, to musi się liczyć z tym, że zginie. No ciekawy jestem, naprawdę, niech ten pan i ten pan Krzysztof sobie przemyślą, czy byliby zdolni zabić człowieka, bo sądzę, że nie, bo to... Ja kiedyś, wie pan co, śniło mi się, że jestem sędzią i orzekam o karze śmierci. To się obudziłem zlany potem z przerażenia. Co ja zrobiłem? Mało tego, wie pan, autentyczny przykład. Gość na osiedlu, bloki, tak? Blok jeden, drugi, trzeci, taki sam. Pijany, pomylił klatki, pomylił nie klatki schodowe, tylko pomylił bloki. I po pijaku się władował do mojego kolegi do mieszkania. Tak, o takim samym układzie, no powiedzmy, tych rozmieszczenia tych mieszkań na klatce schodowej. I były drzwi otwarte, to był wieczór, on tam sobie wlazł, położył się na tapczanie i zasnął. No to co, no to przecież ten go, no i co, to tamten miał go zabić? Za tak. To, no nie, no przecież, no z jakiej racji? No,
to jest nie, właśnie, proszę nie... państwa, tak, bo mówimy tutaj o bardzo różnych sytuacjach.
Położył się i cześć, no.
Panie
ja
Andrzeju.
Mówię, no to trzeba, no, ja jeszcze raz powtarzam, wiem, że to nie są proste sprawy, bo to są ułamki sekund, trzeba decydować, czy mam uciekać, a najlepiej uciekać. Przed takim gościem, w jakiś tam sposób i później telefonować na policję, że jest taka, a taka sytuacja.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo, bo mamy kolejny głos w sprawie.
Cześć.
Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, Lucyna.
Dzień dobry, pani
Lucyna. Ja przeżyłam napaść, złapałam agresora u siebie w domu, wybita szyba w oknie, on z pokrwawioną ręką, ślady wszędzie krwi. Był na piętrze, był w pokojach, powycierał ręce w pościel. Byłam samusieńka w domu. Obudziłam się, zeszłam na dół, złapałam go za rękę. Wyciągnął mnie po schodach na dół. Jak zobaczyłam otwarte dwa garaże, mój samochód na zewnątrz i trzy łebki w środku puściłam. Wróciłam do domu, zadzwoniłam na policję. Okazało się, że to był ostatni moment, bo facet nawet wyłączył nam telefon. Mieliśmy telefon na fale radiowe, także ostatkiem sił dodzwoniłam się. Policja kazała mi wybiec i powiedzieć, w którą stronę odjechali. Rzeczywiście wybiegłam, a potem czekałam na przyjazd policji.
Ale pani się nie próbowała bronić w żaden sposób.
Bronić? To znaczy się, on mnie ciągnął. Gdyby mi tylko udało się go jakoś powalić, to na pewno bym go skopała. Skopałabym go. Dlatego radzę zwrócić uwagę tutaj tych ludzi, którzy się bronili, na psychikę, bo mnie się nie udało go skopać, nie udało mi się zrobić żadnej krzywdy, ale ja tych ludzi rozumiem. Ja tych ludzi rozumiem i wiem, co to znaczy. Tak, że u nich nie weszli do domu. U mnie był w domu. Także to jest niesamowite. Od tej pory mam paralizator, mam gaz, wszystko pod ręką, a pod łóżkiem leżą dwie siekiery. Także naprawdę nie ręczę za siebie, jeżeli dojdzie jeszcze raz do takiej sytuacji.
Dziękuję pani bardzo za ten telefon. 61 8 654 654, audycja w środku dnia. Dzień dobry. Halo. Bo słyszę, że jest ktoś tam, tylko... Czy...
Halo.
O, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Halo,
tak, proszę. A my doskonale pana słyszymy. Proszę bardzo.
Dobrze. Ja opowiem taką historię. Znajomy miał włamanie do domu. miał dzieci w domu, wezwał policję i miał oczekiwać na przyjazd policji, a napastnik przebywał w jakimś pomieszczeniu. Policja zjawiła się po 2 godzinach.
A to było w Poznaniu? Gdzie to było?
Nie, to było poza Poznaniem. Mhm. Znajomy był, jest myśliwym i miał broń schowaną w szafie, ale nie pomyślał o wyciągnięciu tej broni i ewentualnym użyciu, tak, gdyby napastnik się pojawił. Policja zjawiła się niestety dopiero po 2 godzinach. Przy próbie obezwładnienia napastnika policjanci zostali poranieni, bo byli, że tak powiem, słabo przygotowani do tego. I po całym fakcie kolega znajomego myśliwego powiedział mu tak: jeżeli masz broń w domu i w przypadku pojawienia się napastnika, nie wahaj się tego użyć, nawet jeżeli będą najbardziej tragiczne konsekwencje, zawsze masz tą świadomość, że być może ocaliłeś komuś ze swoich najbliższych życie, tak? Bo jeżeli doszłoby do najgorszego i ktoś z rodziny zostałby poraniony albo, nie daj Boże, zabity, do końca życia miałbyś obciążone sumienie tym, że mogłeś coś zrobić, a nie zaradziłeś. Tak? I taki jest mój komentarz w tej sprawie.
Dziękuję panu bardzo i witam panu Marię. Panią Marię, dzień dobry.
Witam i pozdrawiam. Ja właśnie też wysłuchuję tych wszystkich dzwoniących słuchaczy i trochę jestem zdziwiona, ponieważ miałam włamania na Piątkowie, dosłownie na chorobę, 2 włamania miałam. Oczywiście nie było mnie wówczas w domu, ale do czego zmierzam? Te wszystkie wypowiedzi słuchaczy, że o, zastanowię się, bym dzwoniła na 112, to jest taka trauma, sobie wyobrażam. To znaczy ja mówię, że nie było mnie w domu, ale jak wróciłam, to przecież wszystko było powyrzucane, poprzewracane. To, że trzeba było sprzątać i wszystko wyrzucać z wydówki, dobra, ale ja miałam taką traumę po tych 2, że ja się po prostu ciągle bałam. Tak samo jak ta pani mówi, że miała wszystkie inne rzeczy. I ludzie sobie nie wyobrażają, jakbym była w domu i ktoś by wszedł, bo wtedy człowiek nie myśli realnie. Wtedy myślisz o tym, żeby się obronić, a wyskakiwać i uciekać to z 1. piętra albo z jakiegoś budynku, chociażby wolno stojącego, gdzie wszystko, to też nie jest, to nie są proste sprawy. To są naprawdę trudne, psychiczne sprawy i każdy inaczej reaguje. I to, co ci ludzie, bo naprawdę to jest tylko w teorii, ludziom się wydaje, o, bo było włamanie, ktoś się wszedł albo ktoś tam napadł. To nie jest tak, bo każde włamanie, całe mieszkanie, nie dość, że trzeba, tak jak mówię, ale ta trauma i ten strach, który pozostaje, to się nie do tego stłumić naprawdę. Także pozdrawiam.
Pani Mariu, bardzo pani dziękuję. Proszę państwa, pozdrawiam. Na koniec jeszcze wyjrzymy na ulicę Poznania i jeszcze raz Krzysztof Polasik porozmawia z mieszkańcami odnośnie właśnie tej sprawy z poznańskiego Grunwaldu.
Tak powinno być według pana?
Nie, w żadnym wypadku. Jeśli oni bronią swojego, rodziny, domu...
Nie znam się na prawnych rzeczach, ale wydaje mi się, że jeżeli to była obrona, a obrona własna, no myślę, że nikt nie wie, co by zrobił w takiej sytuacji, jeżeli nie jest w niej postawione, a to tak duże emocje, że się myślę, że się nie myśli zbyt logicznie, albo co za to grozi, tylko po prostu się broni.
Pytanie brzmi, czy to powinno być.
Znaczy tak jest w Stanach i tam się to pochwala u nich, że rzeczywiście tam może do włamywacza po prostu nawet strzelać od razu.
Ale to jest, wie pan, no, jak wejdzie i kopnie coś, dobrze jest, ale jak wejdzie i tak jak mówię, podrzyna gardła i no to trzeba się bronić.
No jakoś, to już wtedy nie ma wyjścia, nie?
Nie znam na warunków, które tam występowały i w sumie to...
No właśnie. Pewnie wiedzą to, co im powiedziano.
Prawda. Także może jednak wstrzymam się od wydania opinii w tej sprawie. Samoobrona jest jednym z podstawowych praw człowieka, uważam. Prawo do obrony swojego życia, swojego mienia.
A czy ja mówię, że raczej powinni ich uniewinnić, no bo bronili swojego terytorium, jakby to można, swojego mieszkania. Nie?
Pan byłby w stanie, broniąc siebie, kogoś z bliskich, nawet zabić drugiego człowieka?
W ekstremalnych warunkach owszem.
Zdecydowanie. Jeśli mojej rodzinie by się coś złego miało dziać, to mówię, zrobiłbym wszystko, żeby tak nie było. Nie?
Przypomnijmy, 3 osoby usłyszały zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym, w tym 2 z nich ma zarzut udziału w bójce z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Te osoby przyznały się do czynu, aczkolwiek czy sprawa skończy się w sądzie, tego nie wiadomo. Na razie prokuratura jeszcze prowadzi odpowiednie działanie. Zastosowano wobec tych zaatakowanych osób wyłącznie nadzór policyjny. Proszę Państwa, myślę, że do sprawy będziemy wracali. Trzymamy rękę na pulsie. Jestem bardzo ciekawy, jak to się skończy. I życzę Państwu, żeby Państwo nigdy nie musieli w takiej sytuacji się znaleźć. W środku dnia dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
W środku dnia.